Campus. Campus. Naukąd SGH.
I dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach, które wydawało mi się jeszcze całkiem niedawno, że no, nie będzie trzeba o nich rozmawiać, dlatego że w internecie odpowiedzi na przeróżne zagadnienia i pomoce szkolne są i zawsze były. No, tylko że teraz te pomoce szkolne stały się bardziej inteligentne. Rozmawiamy oczywiście o sztucznej inteligencji. Razem ze mną już jest taki profesor Tymoteusz Doligalski z Zakładu e-Biznesu Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pojawiły się takie narzędzia jak ChatGPT, kiedy i nagle potrafią rozwiązać praktycznie każde zadanie na studiach, każdą pracę pisemną, napisać praktycznie za nas. I no przez pewien czas miałem wrażenie, że uczelnie w sumie nie bardzo nawet chciały o tym rozmawiać.
Dzień dobry. Rzeczywiście tak jest, że od pewnego czasu mamy do czynienia z generatywną sztuczną inteligencją. Czy może bym tutaj zrobił pewien wstęp, że ta sztuczna inteligencja towarzyszy nam już od kilku lat, no bo sztuczna inteligencja odpowiedzialna jest za to, że określone filmy wyświetlane są nam na YouTubie, Facebook nam przedstawia albo nie przedstawia treści, które chcielibyśmy zobaczyć i reklamy Google też są w jakiś tam sposób dopasowane do naszych preferencji. I to są takie wyspecjalizowane mechanizmy uczenia się maszynowego. Oczywiście one są w przemyśle też stosowane, ale my jako konsumenci, my jako użytkownicy zapewne tego nie dostrzegamy. Natomiast z punktu widzenia uczelni, pewien problem się pojawił wówczas, gdy się pojawiła generatywna sztuczna inteligencja. To jest taki rodzaj sztucznej inteligencji, dużo bardziej złożony niż te takie wąskie, wyspecjalizowane mechanizmy uczenia się maszynowego, w których użytkownik wprowadza pewne treści i następnie otrzymuje inne treści w zamian, w odpowiedzi. I właśnie ta usługa, o której pan wspomniał, ChatGPT, jest najbardziej znana, ale oczywiście teraz mamy dużo więcej takich usług, które w ten sposób działają. Niektóre z nich są open source'owe, czyli można je nawet zainstalować na własnym komputerze, a to sprawia, że uczelnie powinny wprowadzić pewne regulacje albo pewne zasady, bądź pewne rekomendacje, które wskażą, w jaki sposób tego typu narzędzia można wykorzystywać.
Zanim do tych regulacji jeszcze przejdziemy, jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak wygląda podejście uczelni w ogóle do tego typu wspomagaczy, że tak to ujmę. Chociaż nie wiem, czy dobrze, szczerze mówiąc, wspomagacze ma bardzo negatywny wydźwięk, ale zastanawiam się, czy studenci powinni z tego korzystać, bo z mojej perspektywy to jest narzędzie, które będzie nieodłączną częścią naszego życia, na pewno przez bardzo długi czas, więc fajnie byłoby nauczyć się z niego korzystać w dobry sposób.
No właśnie, to jest ten dylemat. To jest ten dylemat, co uczelnie powinny robić. Czy uczelnie powinny z jednej strony zakazywać niewłaściwego użycia, czy też powinny również promować, kształtować odpowiednie zasady, pokazywać, w jaki sposób te narzędzia sztucznej inteligencji można wykorzystywać w taki sposób, żeby zwiększyć swoją produktywność, żeby praca pisemna bądź zaliczeniowa, dyplomowa miała odpowiednią głębię, odpowiednią narrację, żeby te wnioski były ciekawsze, były bardziej istotne itp. Dlatego nasze zasady, które przyjęliśmy, nie mają charakteru takiego kagańca bądź zbyt wąskiego gorsetu, które mają ograniczać kreatywność studentów. Te zasady raczej mają służyć jako pewnego rodzaju wskazania, jak właśnie te nowe technologie można w tym procesie wykorzystywać.
Okej, bo tu widziałem też różne podejścia różnych uczelni. Niektóre uczelnie już z góry stosują systemy, które mają wykrywać użycie modelów językowych i definitywnie ich zakazywać. Jak będzie u was? Czy też będzie definitywny zakaz, czy jednak tutaj będzie można się faktycznie wspomóc tą generatywną sztuczną inteligencją?
Naturalnie można się wspierać generatywną sztuczną inteligencją, ale żeby odpowiedzieć, w jakim zakresie to można to robić, trzeba tutaj podać kilka etapów, na których ta generatywna sztuczna inteligencja może być wykorzystywana. Przede wszystkim pierwszym etapem jest ideacja, czyli tworzenie koncepcji pracy. I naturalnie tutaj studenci mogą szukać inspiracji w sztucznej inteligencji, tak samo jak mogą szukać tej inspiracji w bibliotece, w dziale informacji naukowej itp. Później jest pozyskiwanie wiedzy i przegląd literatury, czyli studenci mogą na przykład rozmawiać ze sztuczną inteligencją, zadawać pytania, na przykład wytłumacz mi teorię kosztów transakcyjnych. Trochę ryzykowny jest przegląd literatury, to znaczy, jeżeli czatowi GPT zadamy pytanie, kto podaje mi 50 artykułów, to oczywiście nie będziemy mieli pewności, czy te artykuły nie są wymyślone przez ten algorytm, ale oczywiście to można szybko zweryfikować. Natomiast tutaj najbardziej, najwięcej uwagi przyciąga samo pisanie. I my podeszliśmy w taki sposób, że treści stworzone przez sztuczną inteligencję nie mogą znaleźć się w pracy pisemnej, a w ten sposób, że student nie może na przykład wprowadzić takiego promptu: napisz mi esej o globalizacji. Coś takiego nie może być. Natomiast sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do operacji na tekście, czyli na przykład do poprawienia stylu, do wyłapania, do poprawienia interpunkcji itp.
Sztuczna inteligencja ma te tendencje do tego, że lubi patrzeć, jak inne prace historycznie wyglądały. Czyli mamy system plagiatowy, który, zastanawiam się, czy wykrywa w ogóle pracę sztucznej inteligencji, czy to jednak umyka gdzieś temu obecnemu systemu antyplagiatowemu, który jest wykorzystywany przy pisaniu prac dyplomowych.
Istotnie, to jest niezwykle ważne zagadnienie, w jaki sposób będziemy w stanie wykryć, czy tekst nie został stworzony przez sztuczną inteligencję w sprzeczności z tymi zasadami, które tutaj sformułowaliśmy. Istotnie mamy jednolity system antyplagiatowy, do którego została ostatnio dodana funkcja, która ma wykrywać, czy dany fragment tekstu nie został stworzony przez tego typu generatory, o których mówimy. W tym momencie nie wiem, jak to działa w praktyce, w jaki sposób, jaka będzie skuteczność tego, czy na przykład nie będzie tak, że niektóre teksty, które zostały napisane przez człowieka, zostaną zakwalifikowane jako napisane przez sztuczną inteligencję. To sprawdzimy, to dopiero będziemy sprawdzali. Natomiast w moim odczuciu będzie to taki długi okres, w którym te systemy do sprawdzania tego, kto jest autorem tekstu, będą dopracowywane w coraz lepszym stopniu. Ale obawiam się, że studenci, ale jak nie tylko studenci, będą mogli wprowadzać prompty, czyli polecenia do systemów sztucznej inteligencji, takie, które sprawią, że te systemy będą generowały tekst, który nie będzie przypominał tekstu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Dlatego w moim przekonaniu, ale to jest spekulacja, w najbliższym czasie będzie to taki okres, w którym z jednej strony te systemy będą rozwijane i wiele firm, pewnie wiele uczelni będzie, czy ministerstw nawet, inwestowało w to pewne środki, i z drugiej strony będą czynione starania, żeby tego typu systemy obejść.
Faktycznie jest tak, że można wpisać prompt do modelu językowego, żeby nie generował odpowiedzi tak jak sztuczna inteligencja, i to wychodzi różnie, dlatego że wtedy te odpowiedzi są generowane z częścią błędów, że to i tak trzeba poprawiać, a jak to poprawimy, to i tak wychodzi w sumie prawie jak sztuczna inteligencja, więc to przechodzi. Czy uczelnie już teraz mają jakieś narzędzia do tego, żeby sprawdzać, i korzystają z narzędzi, żeby sprawdzać, czy dany tekst, który napisał student, wygenerowała sztuczna inteligencja, czy dopiero nad tym pracujecie?
A więc tak, to przede wszystkim mowa jest o tej dodatkowej funkcji w jednolitym systemie antyplagiatowym, ale ja bym zwrócił na coś innego uwagę niż same narzędzie, mianowicie na podejście promotora, nauczyciela. Podam może taki przykład. Jeszcze kilka lat, może nie kilka lat temu, ale rok, dwa lata temu, od jednego z tłumaczy usłyszałem następującą uwagę, że on rozpoznaje teksty przetłumaczone przez Google Translate albo przez DeepL, mianowicie w taki sposób, że te teksty są poprawne, ale one są w pewien sposób sztuczne. I teraz jeżeli weźmiemy tekst napisany przez studenta, na przykład wprowadzenie albo pierwszy rozdział, i później się pojawi fragment tekstu, na przykład dwie, trzy strony czy podrozdział napisany przez sztuczną inteligencję, to bardzo często można łatwo rozpoznać zmianę stylu. I ta zmiana stylu jest łatwa do uchwycenia przez promotora, który właśnie tę pracę czyta, który pracuje ze studentem itp. Czyli nie zwracałbym tutaj uwagi jedynie na narzędzia, które by w jakimś prawdopodobieństwem stwierdzały, czy tekst jest napisany przez sztuczną inteligencję, ile bym zwracał uwagę również na to, że my jako ludzie być może będziemy niebawem w stanie, w szczególności w takim kontekście, jakim jest długotrwała praca między promotorem a studentem, będziemy w stanie wychwytywać te fragmenty, które odstają od reszty i które są napisane właśnie w taki sposób bardziej sztywny albo bardziej poprawny, bądź może trochę żartując, przypominają trochę instrukcje do obsługi tostera albo pralki.
Są takie suche, prawda? Właśnie o to chodzi, ale wydaje mi się, że cała na przykład praca licencjacka, praca magisterska jest trochę sucha, jest sucho napisana, zawsze tak jest, zawsze tak było i wydaje mi się, że dostosowanie stylu sztucznej inteligencji pod styl piszącego też nie jest wybitnie trudne. Również promptowo wkleić całą pracę, napisać kontynuuj i w sumie zachowamy ten sam styl. Więc wydaje mi się, że narzędzia tutaj mogą być konieczne w tym wszystkim.
Tak, ale może możemy popatrzeć na to jeszcze z innej perspektywy. Może się zmienić sam rodzaj pracy dyplomowej. To znaczy, jeżeli praca dyplomowa dotyczy tematu ogólnego, na przykład przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej albo skutki globalizacji, ekonomiczne skutki globalizacji, to wiadomo, że sztuczna inteligencja będzie tutaj bardzo pomocna. Natomiast jeżeli student ma przeanalizować funkcjonowanie wybranego przedsiębiorstwa, bazując na danych, które od tego przedsiębiorstwa dostanie, które nie są publiczne, które nie występują w internecie, musi się tam wykazać właśnie pogłębioną refleksją, musi zrozumieć kontekst, musi przeanalizować to, to okaże się, że sztuczna inteligencja wcale tutaj nie musi być pomocna, wcale nie musi być tutaj ułatwieniem dla tego studenta. Ja podam taki przykład, że właśnie tego typu prace zaliczeniowe studenci piszą w ramach prowadzonego przeze mnie przedmiotu strategii i modele e-biznesu w SGH i w zeszłym semestrze, to znaczy tym semestrze, który się kończył w czerwcu, pozwolenia studentom na użycie czatu GPT, wtedy była tylko ta usługa, jeżeli oznaczę to odpowiednio w przypisie. Ale przypominam tutaj, istotą tej pracy zaliczeniowej była analiza funkcjonowania wybranego polskiego przedsięwzięcia i to nie było przedsięwzięcie typu Facebook albo nawet Onet czy Allegro, tylko takie mały sklep internetowy. Co się okazało? Jakieś 50-70 zespołów, jeden zespół się na to zdecydował, oznaczył właśnie te wpisy i to była najsłabiej napisana praca. Ci studenci rzeczywiście i tak musieli się trochę pomęczyć z tym czatem GPT, ale i tak napisali najsłabszą pracę, po prostu analiza przypadków, wyciągnięcie wniosków, opisanie z perspektywy określonej teorii, która wcale nie jest oczywista, nie jest szeroko opisana w takim otwartym internecie, sprawiła, że stworzenie tej pracy samodzielnie było dużo prostsze niż właśnie wykorzystywanie mechanizmów sztucznej inteligencji, ale uprzedzam, że jeżeli ktoś będzie miał napisać na przykład życiorys Sokratesa w formie eseju, no to być może rzeczywiście ta sztuczna inteligencja będzie tutaj w większym stopniu pomoże, no bo to jest temat, który jest szeroko opisany w mediach, w internecie, w różnego rodzaju innych źródłach.
SGH planuje wdrożyć faktycznie zasady, jak etycznie korzystać ze sztucznej inteligencji? Jak to mogę ująć?
W SGH wprowadziliśmy zasady dotyczące użycia sztucznej inteligencji w przygotowywaniu prac pisemnych, ale przesłanką nie był ten przysłówek, o którym pan wspomniał, przynajmniej jedyną przesłanką, czyli nie jedyną przesłanką była etyka, to, żeby te prace były tworzone etycznie, ale inną przesłanką, żeby były tworzone w sposób skuteczny, żeby tworzone były w sposób efektywny, ale oczywiście jednocześnie, żeby te zasady funkcjonowania, przygotowania prac pisemnych, które obowiązują nas od kilkudziesięciu lat, nadal były zachowane. Jedną z tych zasad to jest to, że ta praca właśnie powinna być samodzielna, powinna być efektem pogłębionej refleksji studenta i wynikiem jego kreatywności. I w tym zakresie sztuczna inteligencja może być tym asystentem, może być tym copilotem, może być tym wsparciem, które wspiera studentów.
Jak duża jest skala korzystania ze sztucznej inteligencji na studiach, dlatego że ja z mojego własnego ogródka mam znajomych studentów również, którzy no dosyć regularnie korzystają z pomocy czatu GPT również, nawet nawzajem składają się na wersję ulepszoną, żeby mieć wspólnie, więc zastanawiam się, jak to wygląda z waszej perspektywy. Czy faktycznie widzicie, że używa się tego na tyle dużo, że już trzeba coś z tym zrobić?
Warto wprowadzić regulacje, które które pokażą, w jaki sposób można używać tej technologii, żeby te prace dyplomowe były albo pisemne napisane, były napisane w sposób lepszy, żeby one były pogłębione, żeby studenci nie tracili na przykład zbyt dużo czasu i energii na formatowanie bibliografii, na formatowanie właśnie przypisów, bo to nie jest coś, co specjalnie wnosi treści, a jest to jednocześnie element pracy magisterskiej, pisemnej, który musi być zrobiony. Dlatego też wprowadziliśmy te zasady.
Przejdźmy do tych zasad, faktycznie, bo mamy samo pisanie, napisanie całego eseju za nas, wprowadzenie promptu, napisz esej. Nie, to jest zakazane. Jak można korzystać ze sztucznej inteligencji? Czy tworzenie grafik za pomocą sztucznej inteligencji, bo nie tylko mówimy tu o czacie GPT, czy analiza danych? Do czego najlepiej student powinien korzystać właśnie ze sztucznej inteligencji i jak te zasady według was powinny wyglądać?
Zazwyczaj, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji w przypadku edukacji, myślimy o tym, że student napisze esej albo każe sztucznej inteligencji napisać esej, a to wykorzystanie tej sztucznej inteligencji jest dużo bardziej złożone, bo można tworzyć grafiki i studenci mogą na przykład odręcznie narysować wykres i za pomocą sztucznej inteligencji stworzyć jego wersję taką już formalnie wyglądającą i zdigitalizowaną. Studenci mogą w zakresie programowania bądź ujęcia takiego ilościowego mogą wykorzystywać inteligencję do wielu różnych aspektów. Na przykład na niektórych kierunkach studiów mogą opisać specyfikę czy cel kodu komputerowego i następnie ten kod komputerowy będzie stworzony. Ale mówię na niektórych kierunkach, bo na niektórych nie mogą tego robić. Mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do analizy danych, ale nie w tym zakresie, że ta sztuczna inteligencja będzie wyciągała wnioski, dokona opisu wyników badań. Mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do modelowania ekonomicznego i matematycznego, na przykład właśnie do prób stworzenia tego modelu, ale co tutaj nas zaskoczyło, to właśnie nie to, że regulacje dotyczące pisania wzbudziły kontrowersje, bo to akurat przeszło bez większych kontrowersji. Natomiast to, że różne kierunki ilościowe w SGH zgłaszały różne zapotrzebowanie na zasady stosowania sztucznej inteligencji w ich obszarze. Czyli prawdopodobnie będzie tak, że różne rady kierunków, czyli te ciała, które są odpowiedzialne za poszczególne kierunki, wprowadzą jakby takie poprawki do tego, czy uzupełnienia do tego naszego głównego aktu, które sprecyzują, że na danym kierunku dane użycie sztucznej inteligencji w zakresie na przykład programowania albo analizy danych, albo modelowania ekonomicznego będzie w większym stopniu ograniczone. Tak naprawdę ten akt prawny już obowiązuje. Czyli studenci teraz od semestru letniego w tym momencie na przykład, jeżeli wykorzystają sztuczną inteligencję do stworzenia pewnego eseju, to muszą to w tym eseju odpowiednio oznaczyć. Czyli jeżeli stworzą wykres z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to wtedy musi być przypis.
Przypis do tego, że to zostało wykonane przez sztuczną inteligencję.
Tak, to znaczy z jednej strony to muszą być przypisy z odpowiednim miejsców, kiedy dany obiekt zostanie stworzony przez sztuczną inteligencję, wszystko jedno, czy to będzie przypis, rysunek, znaczy czy to będzie rysunek, tabelka, czy na przykład kod komputerowy, ale w przypadku prac licencjackich i magisterskich powinna w tej pracy być oddzielna sekcja, w której student będzie raportować sposób użycia sztucznej inteligencji. Czyli oprócz przypisów musi jeszcze być ta sekcja, gdzie to będzie opisane, bo pamiętajmy, że nie wszystko może być zawarte w przypisie, bo jeżeli student wykorzystywał sztuczną inteligencję do pozyskiwania wiedzy, do na przykład ideacji, czyli stworzenia koncepcji pracy, no to wiadomo, że trudno tutaj dodać przypis do tego. Natomiast powinien to wtedy zawrzeć w tej z oddzielnej sekcji.
Do pracy licencjackiej będzie dochodziła jeszcze jedna sekcja, sztuczna inteligencja, poza przypisami.
Pracy licencjackiej bądź magisterskiej powinna być zawarta sekcja, w której student wytłumaczy się, w jaki sposób wykorzystywał sztuczną inteligencję do stworzenia tej pracy.
Nie uważacie, że to jest trochę krok za daleko? Dlatego, że no jednak sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko. To jest tak, że jeszcze 2 lata temu nie wiedzieliśmy nic o tym, że modele językowe tak bardzo zdominują świat internetu, że będą w stanie napisać bez żadnego problemu pracę magisterską i cyk, mamy napisane prace magisterskie przez modele językowe. Co będzie za kolejne 2 lata? Czy te zasady będą jeszcze w ogóle się imały rzeczywistości?
Jeżeli spojrzymy na te zasady, na sens tych zasad, to Powiem tak, że to są zasady, które były obowiązywały jeszcze w latach 90. Część z tych zasad, czy może podstawy tych zasad, albo przesłanki tych zasad obowiązywały również w latach 90., czyli wtedy, kiedy byliśmy jeszcze w takich latach przed powszechnym wykorzystaniem internetu, nadal praca magisterska albo licencjacka powinna być samodzielna, powinna być właśnie efektem pogłębionej refleksji czy kreatywności studenta i to do tej pory się, i to się nie zmieniło. Teraz pojawiły się te technologie, te usługi, które zwiększają czy pogłębiają kompetencje człowieka, w szczególności w zakresie powiedzmy takich prac umysłowych i my zezwalamy na wykorzystanie tych narzędzi, no bo wiadomo, że to tak jakbyśmy nie zezwalali na użycie internetu albo w starożytności na wykorzystanie książek, to byłoby zupełnie bez sensu, chociaż jak tak przypomnimy sobie, to Sokrates mówił, że książki czy pismo nie jest najlepsze z tego względu, że człowiek powinien tę wiedzę sam przechowywać, a ją rozwijać w postaci dyskusji i to jest najbardziej twórcze. Oczywiście wiemy, że to mówił dlatego, że Platon to później w jakiejś formie pisma to utrwalił i w ten sposób to zostało z nami i podobnie możemy podchodzić do sztucznej inteligencji albo do internetu mogli podchodzić 25 lat temu. To jest narzędzie, to jest środowisko, z którego musimy korzystać, jeżeli chcemy być na bieżąco, jeżeli chcemy być konkurencyjni, jeżeli chcemy pracować efektywniej, jeżeli chcemy nie tracić zbyt dużo czasu na właśnie czynności, które nie tworzą dodatkowej wartości, czy nadmiernej wartości, albo nie wymagają pogłębionej refleksji, ale które muszą być wykonane, tak jak na przykład formatowanie pracy, formatowanie przepisów i tak dalej.
Niech to będzie idealne podsumowanie tej audycji. Profesor Tymoteusz Doligalski, Zakład E-Biznesu Szkoły Głównej Handlowej, był razem ze mną. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję również.
Naukąt SGH.
To też również wszystko ode mnie. Ja nazywam się Kamil Kuć i ponownie słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.